Ostatnio mówimy na temat łaski, zarówno w niedzielne poranki, jak i w środowe popołudnia zgłębiamy ten temat, dlatego że osobiście uważam, że zrozumienie zagadnienia łaski Bożej pomaga w życiu człowieka wierzącego. Wnosi radość, wyzwala wdzięczność dla Boga z powodu cudowności tej łaski, jak również dodaje siły i mocy do życia w wolności. W wolności od grzechu, bo z niego nas łaska Boża wyzwala, ale także w wolności od legalizmu, od zewnętrznych form pobożności czy religijności. I podczas ostatniego niedzielnego zwiastowania przyglądaliśmy się fragmentom Biblii, które wyraźnie pokazują, że Bóg nie chce, abyśmy o własnych siłach konstruowali własny kodeks postępowania i w ten sposób żyli dla Niego, oraz abyśmy z powodu ogromu łaski, lekceważąc Słowo, żyli w grzechu czy świadomie grzeszyli. To nie jest Bożym zamiarem. W łasce Bożej jest wszystko, czego potrzebujemy do świętego, zwycięskiego, pełnego radości, wdzięczności, spełnionego życia. Rzymian 5:20, gwoli przypomnienia, czytamy: a zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Paweł mówi, analizując pojęcie łaski, zbawienia z łaski, uczynkowość, zewnętrzną formę pobożności, nawiązując do judaizmu, do religijnych Żydów. W liście do Rzymian pisze o tym, w liście do Galacjan, Efezjan, Kolosan wspomina o tym, ponieważ był z tym problem. List do Rzymian, pisany do kościoła w Rzymie, kościół ten składał się z nawróconych Żydów i z pogan. Paweł musiał ciągle przypominać o tym, że najważniejsza jest łaska, że najważniejszy jest krzyż Chrystusa i usprawiedliwienie, które on niesie. I w tym fragmencie, który czytamy, 5, 6, 7, 8 rozdział, zachęcam do przeczytania, jak również list do Galacjan w szczególny sposób mówi na temat uczynkowości, uczynków ciała, a łaski Bożej, zbawienia z wiary w dzieło Chrystusa. Tak i tutaj Paweł mówi, że prawo, zakon przyniosły świadomość grzechu. Prawo wkroczyło, aby się upadki pomnożyły, ale także prawo przyniosło i ukazało bezsilność wyzwolenia. Jezus, gdy przyszedł, On jeszcze podniósł wymagania. Gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, słynne, tak zwane nauczanie na górze, Jezus tam w 5 rozdziale, w 17 wersecie mówi: nie myślcie, że przyszedłem rozwiązać prawo albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Nie myślcie, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać. To słowo rozwiązać w języku greckim znaczy znieść, unieważnić, anulować. Jezus mówi: nie myślcie, że ja przyszedłem anulować prawo, znieść to prawo, unieważnić, ale wypełnić. I to słowo wypełnić oznacza dopełnić, uzupełnić, udoskonalić, dopełni. Nie przyszedłem rozwiązać, anulować, ale uzupełnić, dopełnić. I mówi dalej do nich tak: słyszeliście, że powiedziano: nie będziesz zabijał. Wszyscy pokiwali głowami. Bo jeśli ktoś zabija, idzie na sąd. Ale ja wam powiadam, Jezus mówi, uszy ich zrobiły się większe, co Jezus chce powiedzieć: kto powie do brata swego lub siostry głupi, głupia, tak samo idzie pod sąd, jak ten, który zabił. Mówią: wow. Dalej Jezus mówi: słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył. I wszyscy znowu pokiwali głowami, dlatego że prawo mówiło: nie wolno cudzołożyć. A Jezus mówi: a ja wam powiadam, Jeżeli jesteś mężczyzną i idzie piękna kobieta i popatrzysz na nią i zaczniesz jej pożądać w swoich myślach i w swoim sercu, cudzołożyłeś. Popełniłeś taki sam grzech, jakbyś z nią współżył fizycznie. Oni znowu coraz większe przerażenie. Jezus dalej mówi, ja wam powiadam, bo słyszeliście wcześniej, powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. Więc tak jak ciebie potraktowano, masz potraktować innych. I znowu pokiwali głowami, tak, zgadza się, tak mówi prawo. Ale ja wam powiadam, jeżeli ktoś cię uderzy, nadstaw mu drugi policzek. Inny wydźwięk tego jest taki, że swojemu wrogowi pożycz, daj, pobłogosław, użyć, jeśli tego od ciebie wymaga. Dalej Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano, będziesz kochał bliźniego, a miał w nienawiści wrogów. I znowu pokiwali głowami. No tak, to się zgadza. Kochamy przyjaciół, ale nienawidzimy wrogów. A co Jezus mówi? Ale ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Kochajcie nieprzyjaciół waszych. I gdy dalej byśmy się wczytali w ten fragment, to zauważamy, że poprzeczka poszła bardzo wysoko. Że słuchacze, gdy usłyszeli to, co mówiło prawo, i już mieli z tym problem, a Jezus jeszcze to podniósł wyżej, co doszli do jakiego wniosku i co mogli powiedzieć lub pomyśleć? To jest niemożliwe do wypełnienia. Nigdy tego nie osiągnę. Koniec ze mną. I o to chodziło prawu. Zakon, i Paweł tutaj to powiedział, wkroczył, aby się nasze upadki pomnożyły. Legalizm, religijność jest po to, to prawo, które było dane Żydom, było po to, żeby uzmysłowić im, że nie są w stanie o własnych siłach spełnić wymagania zakonu, nie są w stanie zyskać Bożej przychylności, podobać się Bogu, bo wszyscy zgrzeszyli, bo wszyscy to prawo łamią. I tak jak grzech, Paweł mówi, panował przez śmierć, poprzez ten zakon w życiu człowieka, tak przyszedł Jezus i przyniósł łaskę, i Bóg chce, aby ta łaska panowała w życiu człowieka, który przyjmuje Boże usprawiedliwienie, które wyłącznie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Dlatego też prawo, w innym miejscu Paweł mówi w liście do Galacjan, było przewodnikiem do Chrystusa. Galacjan 3:24. Jest tam napisane, że zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Zakon pokazał bezsilność starań człowieka, aby wypełnić Boże prawo. Dlatego przyszedł Chrystus i każdy człowiek, kto uwierzy w Jego odkupieńczą ofiarę, jest usprawiedliwiony, uświęcony, wykupiony, zbawiony z łaski. Bo ten fragment, który rozważaliśmy wcześniej, z łaski zbawieni jesteście przez wiarę. My musimy tylko w to uwierzyć, bo to jest Boży, niczym niezasłużony dar dla każdego człowieka. Dlatego tak jak kiedyś Paweł mówi, grzech panował w waszym życiu, tak teraz łaska ma panować poprzez usprawiedliwienie, które mamy w Jezusie Chrystusie. I dlatego też idąc dalej, Paweł mówi, cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Logiczny tor rozumowania, tok rozumowania ludzi. Co Paweł mówi? Absolutnie nie, przenigdy, nigdy w życiu. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, mamy w nim żyć? Dalej tam mówi, że mamy prowadzić nowe życie. I to nowe życie nie jest o własnych siłach, ale jest w łasce Bożej. I dlatego możemy nowe życie prowadzić. 7-8 werset. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. 14. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Wydawałoby się nielogiczne. Jeżeli pod łaską, to może mam więcej szans na grzeszenie, bo łaska mi wybaczy. Paweł mówi, nie, grzech nad wami nie będzie panował, bo panował nad wami w zakonie, w prawie, którego nie mogliście przestrzegać i byliście związani. On panował, ale w łasce macie moc, Bożą zdolność w was do tego, abyście to wy panowali nad grzechem, abyście to wy byli zwycięzcami nad wszystkimi uczynkami cielesnymi. I znów zadaje Paweł pytanie, 15 werset. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Co odpowiada? Absolutnie nie. Nigdy w życiu. Przenigdy. Mówi, nie, to i tak nie możecie funkcjonować. Dlaczego? A uwolnienie, 18 werset, od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Sługa sprawiedliwości to ten, który, 22 werset, wyzwolony od grzechu, oddany w służbę Bogu, ma pożytek w poświęceniu, a za cel życie wieczne. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Dlatego tak mocno Paweł podkreślał zbawienie z łaski i życie w łasce. Bo szczególnie Żydzi mieli tendencję do uczynkowości i wypełniania prawa, literalnego przestrzegania prawa o własnych siłach, a wiedzieli, że jest to niemożliwe. I Paweł ciągle to podkreśla. Zbawienie z łaski, usprawiedliwienie w Chrystusie umożliwia nam zwycięskie życie. I następnie, 7 rozdział, gdy czytamy dalej, Paweł, apostoł, ilustruje tę prawdę w następujący sposób. Od 1 do 6 wiersza mówi tak. Mówię przecież do tych, którzy zakon znają. Czy zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Tak. Daję przykład z życia. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z tym mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego. On mówi do Żydów, którzy dokładnie wiedzieli, co na ten temat mówi prawo. I Paweł przyrównuje nas, ludzi wierzących, odkupionych, i czyni tę analogię do małżeństwa, że my jesteśmy taką żoną, oblubienicą, a naszym mężem jest prawo. Mówi do Żydów. Prawo jest waszym mężem. Nie możecie od niego odejść, dopóki nie nastąpi śmierć. I to tłumaczy. Dlatego, 4 werset, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego męża, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez prawo były czynne w naszych członkach, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Bardzo jasno to wyjaśnia, mówiąc, że jeżeli jesteśmy pod prawem religijnych przepisów, zakonu, to jesteśmy poślubieni temu. Jak to prawo, ten mąż i czym on się charakteryzuje? Posłuchajcie opisu takiego męża. Czytam teraz książkę na temat łaski Bożej i ten opis tutaj trafnie pokazuje, na czym polegało prawo, jak ten mąż wygląda. Skoro zostaliśmy poślubieni prawu, nie mamy swobody wyboru innego męża. Byłoby to bowiem cudzołóstwo. Nie możemy tak po prostu zostać oblubienicą Chrystusa i uznać go za swego męża, ponieważ mamy już męża, czyli prawo, które posiada nad nami władzę do końca naszego życia. Jego nakazy nie pozostawiają cienia wątpliwości, czego się od nas wymaga, i nieustannie uświadamiają, że nie potrafimy im sprostać. Ten mąż nie jest pobłażliwy. Wytyka błędy i niedociągnięcia. Wskazuje na zabrudzenia i niedoskonałość. Choć nie jest mężem atrakcyjnym, ma wysokie wymagania i je egzekwuje, to nie kiwnie palcem, by nam pomóc. Stoi jak kamienny posąg. Nigdy nas nie wspiera. Nie wyciągnie pomocnej dłoni, tylko mówi, co wolno, a czego nie wolno. Nie ma sensu się z nim spierać. W głębi serca wiemy, że ma rację. Wymaga od nas czystości i świętości, co jest zrozumiałe, ale jakże trudne do zrealizowania w codziennym życiu. Wciąż daje nam odczuć, jak bardzo jesteśmy niegodni, ale póki żyje, nie możemy związać się z innym. Na dodatek, jakby gasząc nadzieję na lepszą przyszłość, sam Jezus stwierdza, iż prawo nigdy nie przeminie. Ten mąż będzie żył wiecznie. Drzwi nadziei zatrzaskują się nam przed nosem. Jesteśmy na stale związani z tym wymagającym autokratą, który nie dość, że nie chce nam ulżyć, to jeszcze nigdy nie umrze. Cóż za perspektywa? Jakaż okropna niewola? Co za życiowa udręka? Powiedzielibyśmy dzięki za takie życie. Nie wiem, czy któraś z żon wyobraziła sobie swojego męża, który w taki sposób postępuje, jak teraz czytaliśmy o prawu. Jeśli tak, to zmień się mężu, albo żono go zmień. Zmień go, to znaczy jego postawę. Nie zmień męża, tylko postawę, bo jeśli nie, to czytaliśmy, że tak nie wolno. Zadrżeliście? O, Maryla zadrżała. No więc byśmy powiedzieli dzięki za takie życie. Nie ma szans żyć z takim mężem, bo ciągle czujemy się niegodni i winni, i obciążeni, ciągle w potępieniu. Tak to jest napisane. I dlatego Paweł mówi, że nie możemy tak po prostu zostać oblubienicą Jezusa, bo byłoby to cudzołóstwo, bo jesteśmy związani prawem. Musi nastąpić śmierć. Czyja? Paweł mówi, to prawo będzie istniało zawsze, ale ty możesz umrzeć. I tak on tutaj to mówi. Umarliśmy, aby być w stanie wolnym. Jest tak napisane. Przeto, bracia, wy umarliście dla zakonu dzięki Chrystusowi, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych. Kto został wzbudzony z martwych? Jezus. Więc gdy umieramy dla prawa, automatycznie rozwiązane zostaje nasze małżeństwo z prawem, związek prawny, bo teraz należymy do oblubieńca, jeśli do Niego przychodzimy i dzięki Niemu ożyliśmy duchowo. Jezus staje się tym nowym mężem, oblubienicą. Jest to całkowicie inny związek. Jezus to nowy mąż. W pierwszym związku rodziliśmy owoc śmierci, a w zasadzie żadnego życia, płodności i owoców dla Boga, tylko poczucie winy, potępienia i niemożność wypełnienia wymogów. Natomiast w nowym związku z Jezusem Chrystusem jest obfitość życia. Jest to relacja miłości, radosna miłość, którą Jezus oferuje każdemu, kto uwierzy w Jego odkupieńcze dzieło. I później mówi w Jana 15 rozdziale, 5 werset na przykład, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a więc kto ma ze mną społeczność, a ja z nim, ten wydaje wiele owocu. A więc jest to całkiem inny związek. Płodny, obfity, błogosławiony, gdzie Boże życie się objawia. Dalej mówi 9 werset Ewangelia Jana, 15 rozdział. Trwajcie w miłości mojej, bo ta miłość podtrzymuje relacje. Gdy ciągle zachwycasz się Bogiem, gdy ciągle dziękujesz Mu za to, że Jezus za Ciebie umarł, gdy jest to świeże w Twoim życiu, ta miłość podsycana powoduje, że ciągle jesteś Mu wdzięczny, żyjesz z Nim, zakochany jesteś w Nim. I dalej podaję w 12 wersecie, takie jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Jak Jezus nas umiłował? Poświęcając się całkowicie, oddając się całkowicie. I mówi tak, kochajcie mnie i kochajcie tak, jak ja was, innych ludzi. I to jest nadrzędna zasada nowego przymierza. Miłość. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca i będziesz miłował bliźniego, innych ludzi. Możesz to zrobić dzięki łasce Bożej. Dlatego też my powinniśmy w taki sam sposób postępować. Z tego wszystkiego rodzi się inna postawa w naszym życiu. Z tego wynika wszystko inne w naszym życiu. Galacjan 6:2 mówi, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Troska o innych, zauważenie innych, pomoc im, okazywanie praktycznej miłości jest wypełnieniem prawa Chrystusowego, w które wchodzimy. Zrywając z prawem, mężem, okrutem, nie jesteśmy w samopas i żyjemy sobie jako wolni w wolnym związku, tylko jesteśmy poślubieni Chrystusowi, który za nas umarł i mamy nowe przymierze z Nim, mamy nowego męża, nową oblubienicę i Bóg traktuje nas jako swoją oblubienicę, jako Kościół. Dlatego też Jezus zaprasza do radosnej relacji z Nim, do relacji miłości. Poprzez wewnętrzną przemianę rodzimy owoc. Prowadzimy całkiem nowe życie. Nie ma już dla nas potępienia. 8 rozdział, wracając do rozważania listu do Rzymian, 1 werset mówi: przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Bo zakon ducha, prawo ducha, a więc jest to prawo chrystusowe, które daje życie w Chrystusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Jesteś wolny od potępienia, oskarżenia tego prawa. Masz nowe prawo, zakon chrystusowy, oparty na miłości do Boga i do innych ludzi. Dlatego zafascynowany Bogiem, Jego łaską, zbawieniem i tym, co dla ciebie robi, żyjesz dla Niego na 100%. Na czym opiera się prawo chrystusowe? Oparte jest na Słowie Bożym, na tym spisanym Słowie Bożym, na Nowym Przymierzu, które Bóg zawarł z człowiekiem. Dlatego je czytamy, bo ono wytycza nasze granice. Dlatego w nim trwamy, bo ono mówi, co jest grzechem. Ono wskazuje, co się Bogu podoba, a czym Bóg się brzydzi. I ono jest wyznacznikiem tego, jak żyć i jak postępować. Słowo Boże, które tutaj mamy. Oczywiście rozumiemy Słowo Boże, że stare przymierze nie traktujemy literalnie i dosłownie, bo z tego zostaliśmy wyzwoleni, to Paweł wykazuje, ale nadrzędna zasada, że służymy Bogu dla Niego i w Jezusie Chrystusie dzięki łasce Bożej możemy żyć zwycięskim życiem, świętym życiem, pobożnym życiem, radosnym, spełnionym, to się czyni. Bóg dał nam swoje Słowo, które wytycza granice, które reguluje nasze zachowanie i dał nam Ducha Świętego, który to Słowo ożywia i wiemy, jak postępować, wiemy, jak żyć, wiemy, jak się zachowywać. Żyjemy dzięki łasce Bożej, którą Bóg objawił w Jezusie Chrystusie. I list do Tytusa, 2 rozdział, Paweł pisze takie zdanie, 2 rozdział, 11 werset i poniżej. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wszczęśliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. To słowo zbawienna znaczy wyratowująca, chroniąca, pomagająca, wspierająca wszystkich ludzi. To słowo objawić znaczy zajaśniała, objawiła się, pokazała się potężna Boża miłość w łasce Bożej. I ta łaska Boża mówi nam, zbawienna łaska mówi, że zostaliśmy w pełni zaakceptowani przez Boga. W pełni, wszyscy. Tu znowu jest paradoks, bo to jest całkiem inaczej niż po ludzku. Aby ktoś kogoś przyjął do pracy lub powierzył prowadzenie samochodu, musi najpierw przejść przez nauczanie, zaliczyć egzamin i dopiero później się kwalifikuje do tego, żeby jeździć samochodem czy inny zawód uprawiać. A Bóg najpierw nas przyjmuje, mówi: kwalifikujesz się, wszystko jest okej z tobą, zostajesz przyjęty w grono moich dzieci, a testy przyjdą później. To jest odwrotnie. Bo gdyby było tak jak po ludzku, to nikt z nas by się nie zakwalifikował. Bo wszyscy zgrzeszyli. Bo nikt nie jest doskonały, żeby przypodobać się Bogu. Dlatego Bóg odwraca sytuację, wyciąga ofertę. Łaską zbawieni jesteście. A więc na starcie wszyscy jesteśmy przyjęci. Jeżeli wierzymy w odkupieńcze dzieło Chrystusa, Bóg mówi: to mój syn, to moja córka, kwalifikuje się, zaadoptowana, zaakceptowana, jest moja, jest mój, to mój syn, to moja córka, a później przyjdą testy. Fajnie by tak było, nie? Dla niektórych, którzy teraz prawo jazdy robią na przykład, nie? Już sobie jeździć, a kiedyś tam sobie zrobić testy i zdać egzamin. Tak jest po ludzku. Jeździmy, ćwiczymy, zaliczamy testy, zdajemy egzamin, dostajemy certyfikat. U Boga odwrotnie. Przyjmuje nas wszystkich. Bo jest to zbawienna łaska. W pełni nas akceptuje takimi, jakimi jesteśmy, a przyjmujemy zbawienie dzięki łasce Bożej, dzięki wyznaniu naszych grzechów, poczuciu grzeszności i zaproszenia Jezusa do naszego życia. Bóg już na początku zalicza nam egzamin, nas kwalifikuje, a testy przyjdą później. Przyjdą testy, próby, szlifowanie, kształtowanie, jazda, ćwiczenia. Jak sobie radzimy w tej nowej rzeczywistości? Bóg najpierw przyjmuje, aprobuje, kwalifikuje, później poddaje testom, ale wcześniej wyposażając nas w moc, przygotowując nas, abyśmy te testy mogli zdać. Dzięki czemu? Dzięki łasce Bożej. Łaska Boża, która nas otacza, jest dla nas wszystkich i w niej jesteśmy zwycięzcami. W łasce trwamy i w łasce stoimy. List do Kolosan 2:6 mówi: jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim trwajcie, tak w Nim chodźcie. Jak przyjęliśmy Chrystusa Pana? Ja przyjąłem poprzez przyznanie się do grzeszności, poprzez wyrażenie mojego pragnienia, by krew Jezusa oczyściła mnie, i przyjąłem wiarą przebaczenie i zbawienie, które Bóg mi oferował. I myślę, że większość z nas, którzy się na nowo narodziła, uczyniła dokładnie tak samo. I Paweł mówi: jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Skorzystaliście z Bożej łaski, korzystajcie z Bożej łaski w swojej podróży z Bogiem. To, co mówiliśmy, tę analogię, wsiadamy do pociągu podróży z Bogiem, jest to wagon, który nazywa się łaska. I Bóg chce, abyśmy w tym wagonie jechali przez życie z Nim, w łasce Bożej, która jest mocą Bożą działającą w nas i sprawiającą, że możemy zrobić coś, co sami o własnych siłach nigdy nie bylibyśmy w stanie. I Tytus, ten list do Tytusa, 2 rozdział, mówi nam, że ta zbawienna łaska, dostępna dla wszystkich, uczy nas. I tu jest podany kilka przykładów tego, czego nas łaska Boża uczy. Że ta łaska wyznacza granice, że ta łaska wskazuje na to, jak żyć. Ona nie mówi: hulaj duszo, piekła nie ma i rób co chcesz, bo Bóg i tak ci przebaczy, bo to jest tania łaska, to jest fałszywa łaska, to jest oszukańcza łaska. Ale ona mówi, uczy nas, właśnie uczy nas ta łaska. I tutaj jest napisane, po pierwsze, ona nas uczy, abyśmy wyrzekli się bezbożności. To jest po pierwsze. Ona nas uczy, żebyśmy rozpoczęli życie nie bez Boga, ale z Bogiem. Bezbożny to znaczy człowiek, który nie stosuje Bożego prawa w swoim życiu, Bożych zasad w swoim życiu. Ona nas uczy, abyśmy pozbyli się, wyrzekli bezbożności, ale zaczęli żyć po Bożemu, stosując Boże prawo. Ono oparte jest na miłości. Miłość do Boga, miłość do innych ludzi. Ono nam mówi, abyśmy żyli z Bogiem, uwzględniając Jego wolę, bo ona jest najważniejsza, a nie nasza. Ona nas uczy, że musimy z tego tronu swojego życia zejść, bo ustąpiliśmy ten tron Jezusowi. On jest Panem naszego życia. On panuje i On chce, aby Jego wola wypełniała się w naszym życiu. Nie to, co mi się rzeknie, podoba, robię, ale to, co Chrystus chce, żebym robił. To, co Jego Słowo mówi, do czego mnie zachęca lub przed czym ostrzega, abym tak postępował. Ona uczy mnie, abym wyrzekał się bezbożności. Ona uczy mnie mówić nie dla grzesznych pożądliwości. Abyśmy wyrzekli się światowych pożądliwości. Ona uczy mnie mówić nie dla grzesznych pożądliwości. Uczy mnie mówić nie do tego, jak żyje świat. Uczy mnie mówić nie dla stylu, standardu i mody tego świata. Ona uczy mnie mówić nie. Ona zachęca mnie, żebym płynął pod prąd. Żebym szedł pod prąd. Choć teraz coś, co kiedyś było grzechem, wydaje się, że jest normalne, ona uczy mnie, żebym tak nie postępował. Ona uczy mnie, abym wyrzekał się bezbożności, polegał na Bogu, abym wyrzekał się wszelkiej pożądliwości, uczył się mówić nie grzechowi i światowym trendom. Ona uczy mnie, abym na tym doczesnym świecie sprawiedliwie, pobożnie i wstrzemięźliwie żył. Ona uczy mnie żyć według Bożych zasad, sprawiedliwie, uczciwie, bo tak mówi Boże Słowo. i również wszczęśliwie. I to słowo oznacza z rozwagą, z dystansem, abyśmy wiedzieli, jak żyć. Dalej jest dodane, oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały naszego Pana, wielkiego Boga. Ona uczy je żyć z perspektywy, nie z perspektywy doczesności, ale z perspektywy wieczności. Ona uczy mnie, że to, co mam i tu, gdzie żyję, to nie jest moja ojczyzna. To jest tylko okres czasowy, gdy pojawiłem się na tej ziemi, dostąpiłem zbawienia, ale moja ojczyzna jest w niebie. Oczekuję przyjścia Chrystusa po mnie. Dlatego ona uczy mnie, abym był gotowy, abym codziennie sprawdzał swoje serce, abym oczyszczał się z wszelkich grzechów i nieprawości, abym dbał o wielką miłość do Chrystusa, objawiał ją, ale także miłość do innych ludzi, abym żył w przebaczeniu, abym żył w wolności, abym żył w doskonałym, cudownym przeznaczeniu, które Bóg ma dla mnie, abym wypełniał Bożą wolę. Ona uczy mnie, ta łaska uczy mnie, że mam tak żyć, abym patrzył na wszystko z perspektywy wieczności. Uczy mnie pamiętać o tym. I to pomaga, kiedy żyjesz z perspektywą wieczności, że tu nie będziesz na wiecznie, na zawsze. To mniej przykładasz wagi do tego, jak żyjesz. Mniej przykładasz wagi do tego, ile zgromadzisz. Więcej jesteś chętny, żeby to dać, bo po co ci 30 sukienek w szafie, a chodzisz w czterech. Mówisz, przecież to mogę rozdać. Po co mi 120 par butów? Mogę chodzić w 20. 100 mogę rozdać. Rozumiecie, gdy patrzymy na Kościół Dziejów Apostolskich, gdy łaska Boża objawiła się w ich życiu, to oni z taką perspektywą zaczęli żyć. Oni już nie tylko byli wierni prawu, oddawajcie dziesięcinę, ale oni sprzedawali dodatkowe pola, domy i wszystko inne, więc ponad to robili, co wymagało prawo na wtedy, to byli Żydzi. I sprzedawali, dawali, bo zmieniła im się perspektywa patrzenia na życie. Chrystus jest moim Panem, On przychodzi, ja mam być przygotowany. Muszę uważać, bo bogactwo jest niebezpieczeństwem dla mnie. Może mnie pochłonąć, mogę stać się materialistą. Mogę tylko myśleć o tym, co tu, zapominając, że moja ojczyzna jest tam. I łaska Boża uczy nas, abyśmy mieli właściwą perspektywę. Abyśmy byli hojni, otwarci, abyśmy dzielili się z potrzebującymi. Ona nas o tym uczy. To łaska Boża. Ona uczy nas również, abyśmy żyć dla Boga na 100%. Jest 14 werset, mówi, aby jego lud, jego oblubienica była gorliwa w dobrych uczynkach. Gorliwa. Jezusa nie interesują stany pośrednie. Albo wóz, albo przewóz. Czarne, białe. Zimne, gorące. Jeżeli jesteś letni, jest napisane, wypluje się, to i tak ładnie jest napisane. Bo tam jest napisane, dlatego, że jesteś letni, sprawiasz odruchy wymiotne. Dlatego muszę cię wyżygać z moich ust. Bo woda, która była tam dostarczana, była dobra jako gorąca albo zimna. A kiedy przez te rurociągi dopływała nieraz do różnych akwenów, była letnia i sprawiała odruchy wymiotne. I dlatego Jezus, nawiązując do tego, co w ich mieście się działo, powiedział, oni doskonale rozumieli, co On mówi. Jezusa interesuje konkretne określenie się. Czy jesteś Jego zwolennikiem na 100%, czy na pół gwizdka? Jego interesuje, żebyśmy byli gorliwi na 100%. I abyśmy wypełniali Jego zasadę miłości. Celowali w dobrych uczynkach. Czynili dobrze. Abyśmy uczyli się tego. Dobre uczynki innym ludziom. Jaka motywacja powinna nam towarzyszyć? Tytus 3:7. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami życia wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Usprawiedliwieni łaską stali się dziedzicami życia wiecznego, a więc zdążam do ojczyzny w niebie. Tu wiele wspaniałych rzeczy doświadczam z Bogiem, ale muszę uważać, bo może mnie coś za bardzo pochłonąć, coś, co zabierze mój czas, zabierze moje pieniądze, pozbawi mnie innych rzeczy, ograbi mnie z Bożych błogosławieństw. Dlatego łaska Boża uczy nas, jak żyć, jak postępować. I ona robi to poprzez Słowo Boże i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. W Chrystusie stajemy się dziećmi Bożymi i dziedzicami Mamy dostęp do łaski, której mogę wszystko, dzięki której mogę zwyciężać, dzięki której, jak powiedział Paweł, umiem żyć w niedostatku, w biedzie i umiem żyć w obfitości i bogactwie, bo ta łaska mi pozwala tak żyć. Dlatego my tak powinniśmy podchodzić do życia. Koncentrować się na tym, aby Bogu się podobać, aby żyć dla Niego na 100%. Wiedząc, że w łasce Bożej mamy wszystko, czego potrzebujemy. Zmagamy się z różnymi chorobami, wyzwaniami. Być może zastanawiamy się, dlaczego. Paweł miał ten sam dylemat. Prawdopodobnie chory na kurzą ślepotę, miał problem ze wzrokiem. I mówi, prosiłem Boga, żeby mi pomógł, żeby mnie uzdrowił. 3 razy to robiłem. A Bóg co powiedział mi? Dosyć, że masz okulary. Nie. Dosyć, że masz łaskę. Bo w tej łasce możesz żyć, przechodząc trudności, choroby, wyzwania, kłopoty, bo łaska ci pomoże w tym wszystkim. Łaska Boża, łaska Boża. I o niej nie możemy zapomnieć. Jaka jest różnica między życiem według prawa, a życiem według łaski? Jak powiedział Paweł, przestarzałej litery, a ducha. Prawo, strach przed karą powstrzymuje mnie od grzeszenia. Nowe przymierze, z miłości do Jezusa nie chcę grzeszyć. Prawo, nie mogę grzeszyć, choć mi się bardzo chce. Nowe przymierze mówi, nie chcę grzeszyć, bo nie muszę, zostałem z tego wyzwolony. Prawo mówi, służę, aby Bóg mnie nie pokarał, aby uzyskać Jego przychylność. W Nowym Przymierzu służę, aby Bogu się podobać, aby w przyszłości odebrać nagrodę i pochwałę od Niego. I to mnie motywuje do tego, żeby dla Niego żyć i Jemu służyć. W liście do Koryntian Paweł o tym powiedział, cokolwiek robię, robię po to, żeby Jemu się podobać. A gdy stanę przed Nim, chcę odebrać nagrodę i pochwałę. I to motywuje Go do życia. Aby mógł usłyszeć, abyśmy my mogli usłyszeć, super, sługo dobry, dobrze przeżyłeś życie, zaplanowałem je dla Ciebie i to zrobiłeś. Super Andrzej, super Tomek, super Grażynko, super, super, do każdego z nas. To nas powinno motywować, aby żyć dla Boga w łasce Bożej. W łasce i dzięki łasce Boże, jest to możliwe. Jan w swoim liście, pierwszym liście 5:3 powiedział, na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań, a Jego przykazania nie są uciążliwe. Robię to z radością, bo kocham Jezusa, chcę się Jemu podobać, dlatego to prawo kochania Jego, nakaz kochania Jego, nakaz kochania innych w łasce Bożej spokojnie realizuje w swoim życiu. Czy jest zawsze łatwo? Nie. Ale do tego mam łaskę Bożą, która mi pomaga. Która mi pomaga kochać tych, którzy mnie ranią, która pomaga mi przebaczać tym, którzy źle o mnie mówią, którzy złorzeczą mi. O tym mówi Jezus. Nie jesteście w stanie sami tego wypełnić, ale w łasce Bożej tak. I na koniec chciałbym przeczytać jeszcze jeden cytat z tej książki, którą obecnie czytam. Też mi się to spodobało i jest właśnie pomocne jako ilustracja do tego, jak żyjemy prawo, a łaska. I zakończymy później wersetem Bożego Słowa. Najpierw posłuchajcie. Ludzie wierzący, pouczeni przez łaskę, podejmują decyzję wypływającą z odnowionego serca i dlatego potrafią mówić nie. Jakże to odmienne od sytuacji ludzi żyjących pod przymusem prawa, które mówi kategorycznie nie będziesz. Chrześcijanie, którzy nie odkryli bogactwa Bożej łaski, często sprawiają wrażenie, że coś ich ogranicza. Przestrzegają wymogów prawa, ale najwyraźniej robią to bez entuzjazmu. Swoim niewierzącym znajomym dają do zrozumienia, że sami nie mogą we wszystkim uczestniczyć, bo chrześcijanie takich rzeczy nie robią, a jednocześnie zdradzają oznaki, że chętnie by jednak spróbowali. Ponieważ w ich zachowaniu nie widać szczerej akceptacji Bożych wymogów, obserwatorom jawią się jako ludzie nieszczęśliwi. Zmagają się z narzuconymi przepisami religijnymi, do których przestrzegania są zobowiązani. Łaska natomiast zmienia nasze wnętrze. Przekonuje nas i poucza. Otwiera nam oczy na cuda Bożej dobroci oraz atrakcyjność Bożych dróg. Łaska nie ignoruje Bożych wymogów, nie rozmywa problemów i nie lekceważy sprawiedliwości. Nie sugeruje, że Bóg zmienił zasady i akceptuje ludzkie słabości oraz przymyka oczy na chrześcijan wybierających kompromis. Wręcz przeciwnie. Łaska zachęca do sięgania wyżej. Pozwala prowadzić nowe życie pełne zrozumienia, wdzięczności, wolności oraz radości z obecności Ducha Świętego, który pozwala sięgać niemożliwego. To jest różnica między ludźmi, którzy żyją wedle prawa, a ludźmi, którzy żyją w łasce Bożej. Galacjan 6 rozdział. Paweł, kończąc ten list, mówi tak. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Zauważcie, dwie prawdy. Paweł mówi, chlubić się chcę tylko z krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Jemu się podobać i Jemu być wdzięcznym za to, co w moim życiu uczynił. Po drugie, nic tak naprawdę się nie liczy. Czy ktoś będzie przestrzegał, czy nie przestrzegał prawa, bo do tego nawiązuje, czy ktoś da się obrzezać, czy nie. Lecz nowe stworzenie, bo od wnętrza jesteśmy zbawieni. Duch Święty zradza nas do nowego życia. Dlatego te zewnętrzne rytuały, przepisy nie są potrzebne, bo łaska uczy nas poprzez Słowo i Ducha Świętego, jak żyć, jak postępować. Amen. Teraz chciałbym, byśmy mogli uzmysłowić sobie po raz kolejny ogrom i potęgę Bożej łaski, którą Bóg objawił w Jezusie Chrystusie. Wyrwał nas z przepisów prawa, bo nie mogliśmy ich spełnić. Wyzwolił i dał nam nowe życie, zmieniając od wewnątrz. Dlatego prowadzimy nowy rodzaj życia. Dlatego, że chcemy się Bogu podobać, dlatego nie grzeszymy. Dlatego, że chcemy dla Niego żyć. Dlatego rezygnujemy ze swojego ego. Dlatego, że szukamy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu. Umiemy zauważać innych w potrzebie i dobrze zarządzać czasem, majątnością, pieniędzmi, finansami i wszystkim innym, co Bóg nam z łaski swojej daje. Dlatego, że zmierzamy do Ojczyzny, która jest w niebie. Ta perspektywa zmienia diametralnie sposób życia człowieka wierzącego. Powstajmy do modlitwy wdzięczynej z jednej strony za łaskę Bożą, za to, że Bóg jest dobrym Bogiem, że się o nas troszczy. W Jezusie poznaliśmy Go. Większość z nas dostąpiła zbawienia z łaski i cieszymy się z tego powodu. Ale w tej łasce Bóg chce, byśmy dalej trwali, byśmy ją przeżywali i doświadczali. A jeśli pewne rzeczy w Twoim życiu są nie tak, to łaska Boża dzisiaj Cię uczy. Jak żyć, jak postępować, jak się zachowywać, jaką postawę przyjąć, żeby Bogu się podobać. Jeśli są grzechy, które musisz wyznać, wyznaj i je pożyć. Jeśli są rzeczy, które musisz załatwić z innymi, bo miłość jest i do Boga, i do innych, módl się o to i załatw to. Abyś w łasce Bożej cieszył się zupełną wolnością, którą Bóg w Jezusie Chrystusie daruje każdemu człowiekowi. Dziękując, módlmy się, aby ta łaska nas uczyła.